Dzień dobry, Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, gdzie tym razem gościmy, ponieważ tutaj będzie za chwileczkę odbywać się projekcja filmu pod tytułem Moi Temersonowie w reżyserii Marcina Borcharta.
To jest podcast WFO.
Film ma w sobie fragmenty pochodzące z materiałów archiwalnych zgromadzonych, czy z zasobów archiwalnych zgromadzonych w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Nasza rozmowa odbywa się po raz kolejny już w ramach podcastu, tym razem na zakończenie produkcji tegoż właśnie filmu, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak ten film będzie wyglądał. Dziś opowiemy o tym, co udało się, a co nie udało się zrobić. Dzień dobry w Łodzi, przede wszystkim.
Dzień dobry.
Przed chwileczką obejrzałem film, przyznam się szczerze, przed projekcją, bo chciałem wiedzieć, o czym mówię. I pierwsze, co mnie uderzyło, to doskonałość techniczna tego filmu. To znaczy bardzo dobre animacje, bardzo dobrze to jest zmontowane, skomponowane, ale nie tylko to, bo bardzo dobrze też, mogę powiedzieć, są dobrane tak w sposób muzyczny, montażowy, te elementy, które stanowią film. Jak to się robi?
To się tka. Nazywam ten montaż tkaniem, ponieważ jest to był bardzo trudny film dla mnie, gdyż ta materia, z której go zrobiłem, jest w gruncie rzeczy mało filmowa. Tych materiałów filmowych jest stosunkowo niewiele, ponieważ Temersonowie po sobie zostawili te kilka filmów, troszkę materiałów roboczych, do których dotarłem. Trochę jest tam materiałów archiwalnych, także z Wytwórni Filmów Oświatowych, które były mi bardzo pomocne, bo jak pan widział, zbudowałem z nich pewne bardzo istotne, znaczeniowo sceny dla opowiadanej historii. A pozostałe rzeczy to były artefakty, czyli na przykład rysunki, które Franciszki Temerson, które są takim odbiciem jej stanów emocjonalnych z tego okresu, o którym opowiadam, czyli okresu wojennego, jedynego momentu w życiu Temersonów, kiedy oni są od siebie
rozdzieleni.
Dokładnie, kiedy ona ewakuuje się do Londynu, a on pozostaje we Francji. I to jest taka jej forma radzenia sobie z bardzo trudną osobistą sytuacją, że najpierw nie wie, gdzie jest Stefan, nie wie też, co się dzieje z rodziną w Polsce, dowiaduje się, że oni są w getcie, że on jest we Voiron, ona go próbuje uwolnić i tak dalej. Więc rysuje i pisze. I ta materia jest trudno montowalna, bo co można zrobić z rysunkiem? Można go delikatnie ożywić. Ja nie chciałem też ingerować w tą materię zbyt mocno, ponieważ ona sama w sobie jest fascynująca plastycznie, bo ona jest wspaniałą artystką, więc jakieś zabiegi ingerujące mogłyby zaszkodzić tam. Więc ja tam robię takie drobiazgi, które tylko poruszają i raczej skupiłem się na tym, żeby wybudować przestrzeń w głąb, czyli na przykład zagrać dźwiękiem, zagrać muzyką, zagrać narracją w dialogach. Czyli budowałem nie liniowo, tylko w głąb. Także trochę idąc za takimi podszeptami awangardy.
No właśnie, powiedzmy, o czym to jest, bo to jest dwojgu awangardzistów jeszcze przedwojennych, którzy są podwaliną dla w ogóle rozwoju sztuki światowej.
Absolutnie tak. I doskonale pan to ujmuje. Ja też zrobiłem ten film z myślą o tym, że Temersonom należy się miejsce w podręcznikach sztuki XX wieku i to ma być miejsce nie jakieś tam, nie lokalne, tylko w kontekście absolutnie kluczowym, bo jeżeli możemy się odwoływać do obrazów Franciszki, czy jej rysunków, do literatury Stefana, czy też do jakiejś pracy o charakterze badawczym, czy naukowym, czy filozoficznym Stefana, ale odwołajmy się do filmu. I w trakcie realizacji mojego filmu odnaleziono Europę, czyli ten zaginiony od 80 lat najważniejszy w moim przekonaniu film Temersonów. I kiedy ja zobaczyłem ten film po raz pierwszy, to byłem po prostu wstrząśnięty jego doskonałością. To jest absolutne arcydzieło. Dla mnie ten film jest równie ważny jak Pies Andaluzyjski, jak filmy Man Raya, jak filmy Jeana Cocteau, jak filmy, nie wiem, największych twórców przedwojennej awangardy filmowej. I jeszcze na dodatek Europa ma taką cechę, którą, nie wiem, Pies andaluzyjski czy filmy Jeana Cocteau już nie mają. Ona jest w zdumiewający sposób aktualna i świetnie rezonuje z tą rzeczywistością, w której my jesteśmy.
I też jest, mimo upływu lat, formalnie jest bardzo aktualna. To jest
absolutnie
ciekawe, kiedy się ogląda te wykopiowania. Ja z wielką przyjemnością je oglądałem. To widać, że to się w ogóle nie zestarzało. To mógłby być dzisiaj współczesne art wideo albo teledysk jakiś.
Tak. Tak,
czy
tak,
forma
tak.
Multimedialna do internetu, coś takiego.
Ale patrząc na to jeszcze narracyjnie, bo z tym Emersonami jest tak, że my nie możemy ich traktować tak się traktuje, nie wiem, filmik na Instagramie czy TikToku, gdzie mamy, nie wiem, 4 do 6 czy 7 sekund uwagi i potem zmieniamy to. Tam też są bardzo krótkie ujęcia, ale te Emersonowie wymagają od nas, żebyśmy się przyjrzeli temu, co widzimy. A to w dzisiejszych czasach jest trudne, żeby zobaczyć coś i zastanowić się, jaką treść, jaką formę znaczeniową ma ten komunikat dla nas. I jeżeli się jednak podejmiemy tę pracę, to odkryjemy pewne przestrzenie, które bardzo silnie, zarówno na poziomie intelektualnym czy emocjonalnym, rezonują z tym światem, w którym my w tej chwili jesteśmy. Bo to jest świat pewnego rozedrgania, niepokoju, pewnego erozji podstawowych pojęć.
Prawdy.
Na przykład prawdy, od której ja zaczynam w ogóle mój film, czyli takiego rozpadu języka na takim poziomie najbardziej podstawowym, co powoduje, że jesteśmy w jakimś chaosie i w niepokoju. I ten sam moment, ja wyczuwałem, pracując nad tym filmem, mieli te Emersonowie tuż przed wojną. To był podobny stan ducha. I to było dla mnie zdumiewające, że widzę tutaj ten taki łuk pomiędzy współczesnością, a tamtym wydawałoby się odległym światem. I to też niosło mnie w pracy nad tym filmem.
Ja też zastanawiałem się, jak pan przeprowadził wywiad z narratorką, czy główną postacią, bo oprócz głównych bohaterów jest też postać, która prowadzi przez historię, tak. Czyli pani Jasia Reinhardt,
tak,
która, jak rozumiem, jest już osobą wiekową i ma problemy z wysławianiem się wręcz, a pan to tak doskonale zmontował.
Jasia przede wszystkim mówi przez całe życie po angielsku głównie, więc język polski. Ja się zastanawiam, czy powinniśmy zrobić ten film po polsku, czy po angielsku.
Po polsku, na pewno.
Zdecydowanie tak, ponieważ język polski niesie ogromną emocję w tej opowieści. Myślę, że z angielskim byłoby inaczej, więc wiedziałem, że zrobimy to po polsku. Jasia generalnie miała wątpliwości, czy ona powinna pojawić się w tym filmie, czy nie powinienem wymyślić innej formuły opowiadania. Nie chciała się za bardzo zgodzić, żebyśmy to nagrywali, nie chciała się zdecydowanie zgodzić, żebyśmy to filmowali, więc to był długi, skomplikowany proces budowania relacji, zaufania i też taki krótki moment, kiedy żeśmy to zrealizowali, a to było jeszcze w pandemii, więc w bardzo szczególnych okolicznościach i też w takim poczuciu jednak napięcia. Mhm. Więc zdjęcia były zrobione, najpierw pojechaliśmy raz, żeby rozmawiać i nagrać tylko audio, tylko dźwięk, a potem po 2 miesiącach wróciliśmy do Londynu i zrealizowaliśmy zdjęcia. I te zdjęcia zrealizowaliśmy bardzo szybko.
Jakie dobre. Właśnie, bo one są też ciekawie w taki wysmakowany sposób zrealizowane, nie wprost. Mhm. Bardzo często przez coś jest filmowane ta postać, albo tło bardzo ważne, ta biblioteka z pracami doskonale gra.
To miejsce, ten dom, w którym ja się mieszka, jest niesłychanym w ogóle, niesłychaną przestrzenią. To jest przestrzeń sztuki. To jest stara wiktoriańska kamienica w spokojnej części Londynu. Bardzo wysoka przestrzeń. Ten pokój, w którym widzimy bohaterkę, to jest jej takie miejsce pracy. To jest ogromna biblioteka. Nie widać tego w skali, ponieważ kamera jednak troszeczkę wypłaszcza, ale to jest bardzo duża przestrzeń, bardzo wysoka i taka przytłaczająca bohaterkę wręcz. W zasadzie każdy element, który w tym domu się znajduje, jest związany ze sztuką. To są albo rzeczy Temersonów, albo książki Gabriela Bukusa, wydawnictwo, które oni wydawali, albo rozmaite inne rzeczy. Opowiem tylko jedną anegdotę. Na przykład, kiedy byliśmy tam pierwszy raz i ja pracowałem tam z archiwaliami Temersonów, to zainteresowało mnie to, czym jest taki drut, który tam był zawieszony na drzwiach. I ja się opowiedziałem mi anegdotę. Mówi, że kiedy przyjechała do Londynu, to byli kiedyś ze Stefanem w jakiejś kawiarni i ona na chwilę odeszła od stolika i zwróciła uwagę, że jakiś pan bawi się wyginając drut. I powiedziała o tym Stefanowi: zobacz, tam jest taki pan, który robi coś z drutem. I Stefan zwrócił na to uwagę, poszedł, mówi: to ja, wydaje mi się, że powinienem z tym panem porozmawiać. I podszedł do niego i okazało się, że to jest Kurt Schwitters. I że to jest forma jego rzeźby, która potem trafiła do nich do domu. A Kurt Schwitters wydał jedną z książek Schwitters in England, nakładem Gabar Bochusa. Więc to są tego typu historie. W zasadzie czego nie dotkniemy w historii Temersonów, to coś otwiera się pewna przestrzeń. I ja w ten sposób zbudowałem film. To znaczy ja wiedziałem, że to bogactwo wątków i sytuacji jest tak ogromne, że ja nie jestem w stanie o wszystkim opowiedzieć, wręcz nie powinienem tego robić. Natomiast idąc za takimi podszeptami myślenia awangardowego, zacząłem budować w głąb, czyli jak pan wskaże, jakiś element w tym filmie, tam nie ma niczego, absolutnie niczego przypadkowego. I czy to może być dźwięk, obraz, sytuacja, cokolwiek, to ja panu powiem, co się kryje dalej. Czyli przykładowo, film rozpoczyna się animacją, ale zaraz potem jest wejście w sytuację z robotami, jakaś, tak. Kiedy bohaterka jest...
60.
Tak, to jest 68 rok. No i powiedzmy, uważny widz zainteresuje się, kim była bohaterka, co to jest za wystawa, chciałbym wiedzieć coś więcej, co to jest za robot. I nagle się okaże, że to jest rok 68, wystawa się nazywa Cybernetic Serendipity i Asia Reichardt jest jej kuratorką i pomysłodawczynią i to jest najważniejsze wydarzenie w historii sztuki nie tylko brytyjskiej, ale w ogóle światowej, ponieważ jest to pierwsza wystawa, na której zaprezentowano sztukę odwołującą się do robotyki, cybernetyki, przypadku muzyki elektronicznej i dalej. Robot jest Namjoon Paika, pierwszy, który on stworzył w formie humanoidalnej.
Ten, który ma dwie ręce.
Tak, i usta, i usta, i usta, tak, dokładnie. Ale tam jest masa tego i to jest w ogóle taki ważny punkt w historii. I ona była pomysłodawczynią tego i potem też kontynuowała swoje badania i po dziś dzień jest aktywna jako kuratorka i właśnie przygotowuje wystawę, która się nazywa AI, Then and Now, która ma być takim przeglądem sztuki odwołującej się do terminu sztuczna inteligencja na przestrzeni tam minionych dekad czy ponad 100 lat. Więc to jest tego typu potencjał do namysłu i innych spraw. Ale na przykład nie inne rzeczy. Przykładowo scena, gdzie widzimy jedyne zachowane zdjęcie. Bo ja też miałem bardzo ograniczoną materię, z której mogłem tworzyć ten film. Bo wojna w Polsce zniszczyła tą rodzinę. Zniszczyła ją fizycznie i materialnie kompletnie. I zachowało się jedno zdjęcie, które cudem ocalało, bo zostało wysłane z getta warszawskiego w liście. Dokładnie. I tam jest, Jasia mówi o tym, mamusia, Maryla, czyli mamusia, babcia i ja. I jeżeli zadamy sobie pytanie, co się stało z mamą i z babcią, no to poznamy dramat. Jeżeli na przykład zastanowimy się, a dlaczego film kończy się ujęciem Donicy, to też odkryjemy pewną tajemnicę. I w ten sposób budowałem ten film, aby pewnego rodzaju dalsze, żeby ten film miał taką sferę meta, żeby można było wejść dalej, żeby opowiadał na bardzo wielu poziomach tą historię, ale też, żeby był adresowany do takiego widza, który wie, że ten film chce od niego więcej. Nie tylko to, żeby, nie wiem, poczuł się dobrze, czy poznał interesującą historię, oglądając film przez 80 minut, bo tyle ten film trwa. Tylko, żeby zainteresował się tematem i żeby, jeżeli go to pociągnie, to żeby miał też takie
Taka hermeneutyka filmu albo archeologia filmu.
Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Także tak ten film chciałem zrobić i był to proces skomplikowany ze względu właśnie na to, że musiałem pracować na przykład na jakichś drobiazgach, na abstrakcjach, na pewnych metaforach. Ja posługuję się tam językiem literatury. To są wiersze, to są poezje, które pisał Stefan w tamtym okresie. To są fragmenty jego prozy i to są listy. Plus wspomnienia Jasi. Więc to jest język trudny w takim kinie popularnym do użycia w ogóle, ze względu na jego pewne rytmy, pewną literackość. A ja jednak, ja jestem też uważny, więc tam starałem się nie dokonywać żadnych zabiegów przekształcających ten tekst. Jedynie dokonywałem skrótu, ale nie zmieniając niczego innego. A robiłem, szukałem użyłem tych fragmentów dlatego, że zależało mi, aby znaleźć emocjonalne punkty tej historii gdziekolwiek, a Temersonowie po tym doświadczeniu wojny nie chcieli o tym mówić i o tym nie mówili, ponieważ uważali, co pada w filmie, że należy żyć przyszłością, a nie przeszłością. Ale jednocześnie wiedziałem, że takie traumatyczne sytuacje muszą znaleźć jakieś ujście. I znalazłem je właśnie w tekstach poetyckich i tak dalej. Także stąd takie były moje motywacje przy pracy nad tym filmem.
Ten film jest też bardzo poetycki i muzyczny, bo w sposób, w jaki pan montuje słowo, jest moim zdaniem bardzo muzyczny.
Ja jeszcze szukałem rytmu, bo dla mnie film to jest rytm i złapanie odpowiedniego rytmu, który nie jest tylko rytmem obraz, dźwięk, ale rytmem też montażu i rytmem opowiadania. I to są pewne warstwy rytmiczne, na których mi zależy, żeby film, jak mówiąc kolokwialnie, płynął. Żebyśmy w niego tak wpłynęli i dopłynęli do końca. Ale muzyka... To jest też odpowiadam na to pierwsze pytanie, jak to robiłem. Wiedziałem, że muzyka będzie bardzo istotna, muzyka i dźwięk, ponieważ jak ma się abstrakcyjne obrazy, które budują stan emocjonalny bohatera w danym momencie opowiadanej historii, to potrzebne jest coś, co jak gdyby to podbije, co stworzy, to stanie się trójwymiarowe, a nie tylko będzie płaskim, czymś płaskim na ekranie. Więc dźwięk tutaj bardzo pomaga. I ścieżka dźwiękowa była mocno wypracowana przeze mnie. To przypadek sprawił, że zacząłem pracować z dwójką amerykańskich kompozytorów. Poznaliśmy się jakiś tam z temu z Joshem. I Joshua Isis, nasza praca polegała na tym, że on poznał scenariusz, który ja zrobiłem do tego filmu. To był nie tylko tekst, ale również scenariusz ma także wersję wizualną. Bo ja nie wiedziałem, czy ten film uda się w ogóle unieść, mając sam tekst, więc musiałem sobie stworzyć taką wizualizację, więc wybierałem fragmenty, które wiedziałem, że będę z nich budował scenę albo będę próbował budować scenę i ułożyłem takie keyframes. I ten dokument ma tam, nie wiem, 130 stron, jest całą przelotką przez cały film. Czyli jest takim filmem na papierze, ale to nie jest storyboard, tylko wymyśliłem sobie taką formę. I potem stwierdziłem, że może się uda. I on to dostał. I on mi zaproponował jakieś swoje fragmenty muzyki na roboczo. I między innymi dał mi swoją muzykę, którą zrobił do takiego serialu Apple TV o kosmitach. No i muzyka do filmu o kosmitach bardzo dobrze mi pasowała do filmu o Temersonach.
My byli kosmitami, tak naprawdę.
W pewnym sensie może i tak. Natomiast chodziło o pewnego rodzaju estetykę tej muzyki i tak dalej. I później w tym roboczym soundtracku były różne muzyki. Tam była też muzyka fortepianowa Kelly i były też jakieś awangardowe rzeczy typu wykorzystywałem tam Góreckiego, Elaine Radic, taką francuską kompozytorkę muzyki elektronicznej, Oliviera Messiana. Penderecki był w tym. Był we fragmencie filmu, także to jest cytat, jak gdyby wzięty z materiału istniejącego. I kiedy zmontowaliśmy film, to nastąpił problem, bo wszystkim się ta muzyka podobała, ale my wiedzieliśmy, że musimy ją po prostu wyrzucić. Trzeba stworzyć ją, całą ścieżkę dźwiękową od zera. No i to zawsze jest problem, nie? Czy ona będzie lepsza, gorsza, równie dobrze mogła być katastrofalna. Ale tutaj magia się zaczęła.
To był podcast Filmowa Migawka.
Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Zapraszam do wsparcia Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam do tego, aby być z nami. Zapraszam do oglądania i słuchania podcastów Filmowa Migawka.
To był podcast Filmowa Migawka.